Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Grudzień i takie okolice, no już nie wprost sama data, ale okolice 13 grudnia, to jest w Polsce taki czas, w którym na różne sposoby wraca się do dyskusji, takiej wciąż jeszcze żywej dyskusji o totalitaryzmie, trochę w kontekście PRL-owskim, ale rzecz wraca, bo każdy, kto te czasy stanu wojennego pamięta, pamięta też wszystkie te również wracające wówczas uogólnienia, połączenia PRL, kojarzył się z innymi totalitaryzmami, nie tylko komunistycznym, ale też i próbowano takie różne powiązania z dyktatorami południowoamerykańskimi różnymi wiązać, więc wyglądało to również z tamtej perspektywy jak na jedną wielką walkę o demokrację przeciw totalitaryzmowi. Ponieważ sprawa wraca także na poziomie dyskusji takiej, można powiedzieć, dotyczącej czasu dzisiejszego, różnych frontów dzisiejszych, różnych zagrożeń wewnętrznych, zewnętrznych, no i w naszym konwersatorium temat totalitaryzmu na spokojnie chcemy rozsupłać, tak jak zwykle to próbujemy robić, żeby rozsupłać jakąś rzecz z najróżniejszych skojarzeń i zobaczyć, co to jest. Dzisiaj moim gościem w konwersatorium, szanownym uczestnikiem konwersatorium jest historyk z Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego, pan doktor habilitowany Paweł Skibiński.
Witam Państwa.
A cieszę się, że jest z nami podwójnie, ponieważ wiem dobrze, że jest specjalistą również między innymi w sprawie ustroju państwa Franco, a który tak w pierwszym skojarzeniu publicystycznym bardzo dobrze by pasował do naszego tematu, no może nie totalitaryzmu wprost, ale jakiegoś autorytaryzmu, jakichś takich ciemnych sił. A mówiąc już poważnie, może próbując rozumieć, co to jest ten totalitaryzm, pomyślmy, w jakich okolicznościach pojęcie się wyłoniło, jaki był jego pierwszy sens i czy to jest rzeczywiście ten sens jedyny możliwy. Mnie się wydaje, mniej jestem historykiem niż mój gość, ale mnie się wydaje, że totalitaryzm to jest takie pojęcie, które się pojawiło w nowoczesności. Nie ma dosłownie jakichś totalitaryzmów zamierzchłych dziejów, tylko raczej mówimy w odniesieniu do dziejów najnowszych, więc pojęcie jakoś opisuje sytuację z nowoczesności i że zazwyczaj tak się jakoś ułożyło, pojęcie to występuje jako przeciwieństwo, wróg, zagrożenie dla liberalizmu, ustroju czy systemu wolnościowego, no i jego reprezentacji politycznej, takiej ustrojowej, demokracji liberalnej. Demokracja to starsza historia, ale demokracja liberalna, nowoczesna to jest historia nie tak długa. No i teraz trochę to tak wygląda, że cały świat w różnych konfliktach uda się poukładać wedle konfliktu między demokracją, między liberalizmem, między wolnością a totalitaryzmem. Totalitaryzm to jest taki system, w którym likwiduje się zabezpieczenia wolnościowe charakterystyczne dla demokracji, tak? I do demokracji liberalnej dokładnie. To jest kalka, którą się bardzo często posługujemy. Czy z perspektywy tych właśnie dziejów najnowszych to jest jedyne i właściwe i najlepsze jakieś takie przez przeciwstawienie, zrozumienie totalitaryzmu, jak byś uważał?
Wydaje mi się, że można opisywać totalitaryzm troszeczkę inaczej, to znaczy jeżeli chodzi o samo pojęcie, to raczej bym podkreślał jakby dwa źródła, które nie bardzo pasują do takiej układanki, to znaczy po pierwsze, w okresie międzywojennym używano pojęcia nie tyle totalitaryzm, co ustrój totalny na oznaczenie, no, w zasadzie chyba wszystkich pokrewnych ustroju faszystowskiego. Przy czym komuniści też nie stronili od tego określenia. Chodziło o zdjęcie z państwa wszelkich ograniczeń wynikających z ustroju XIX-wiecznego, tradycyjnego, ale też liberalnego, właściwie wszystkiego, co było wcześniej. Tutaj raczej w międzywojniu to określenie ma ewidentnie taki dodatni charakter. Wszyscy aspirowali, żeby być totalistami, do momentu, kiedy w okresie II wojny światowej ujawniły się no straszliwe z konsekwencje takiego zdejmowania wszystkich ograniczeń. No i obozy koncentracyjne, masowe zbrodnie wojenne, głód. Prawda o Związku Sowieckim jednak nieco po II wojnie światowej część przynajmniej myślicieli i polityków wyleczyły z tego dążenia. A drugie skojarzenie, które mam, takie powiedziałbym językowe, to jest określenie, które zostało ukute w świadomie w latach właściwie późnych 50., początku lat 60. przez Sowietów i przez sprzyjającą im politologię zachodnią, część politologii, która sprzyjała tym sowieckim wynurzeniom, gdzie rzeczywiście spróbowano przeciwstawić totalitaryzm demokracji, owszem, ale paradoksalnie nie chodziło tutaj o przeciwstawienie totalitaryzmu i demokracji liberalnej, tylko totalitaryzm i demokrację socjalistyczną. W związku z tym paradoks polegał na tym, że totalitarne było wszystko, co nie zgadzało się z modelem komunistycznym, ba, można było oskarżyć o totalitaryzm również demokrację zachodnie. W związku z tym, ja bym powiedział, tutaj ten termin jest jakby ukuty w celach propagandowych, w celach politycznych w tych dwóch fazach, wydaje mi się. Natomiast do takiej dojrzałej politologii przeszedł w wyniku dyskusji właśnie o moich bohaterach, to znaczy w momencie, kiedy część politologii zachodniej zaczęła się zastanawiać, czy to, co jest w Hiszpanii, przede wszystkim w Hiszpanii frankistowskiej, ma rację bytu, żeby to porównywać z hitleryzmem, systemem Mussoliniego, czy to w ogóle jest to samo. No więc co zdrowsi obserwatorzy zauważali liczne różnice i postanowili rozróżnić dyktatury na totalitarne i autorytarne, dając sobie sprawę, że no część niedemokratycznych ustrojów wcale nie jest tak mało wolnościowa, tak powiedzmy, w związku z tym należałoby coś z tym zrobić i to zaobserwować. To jest tak naprawdę końcówka lat 60., kiedy to się zaczyna krystalizować w takie stanowisko, powiedzmy, akademickie. Jeśli chodzi o język potoczny, to obawiam się, że to jeszcze w latach nawet 90. w Polsce wcale nie było przyjęte powszechnie. No teraz już raczej powiedziałbym, że nawet uważamy to za nieco przestarzałe, natomiast te rozumienia ewoluują. Niemniej przyjęło się chyba i wydaje mi się, że to jest takie dość zdroworozsądkowe, że te wszystkie ustroje totalitarne, z których trzy uważamy za takie wzorcowe, to znaczy niemiecki nazizm, włoski faszyzm i przede wszystkim najdłużej trwający i najbardziej rozpowszechniony komunizm sowiecki, chiński bądź pokrewne. To są te ustroje totalitarne, że tutaj tak naprawdę sprzeczność nie jest na poziomie liberalna demokracja, totalitaryzm jako ustrój państwowy, tylko jest sprzeczność między wolnością, szeroko pojętą wolnością społeczną, a tym, co państwo może zrobić w majestacie prawa i jakby to powiedzieć, w sumieniu własnym, czego może dokonać, a totalitaryzm podpowiada, że właściwie wszystkiego. Właśnie ta odpowiedź wydaje się być najbardziej bulwersujące z jednej strony, a z drugiej strony no, znajdujemy wiele desygnatów w historii na takie właśnie zachowania ustrojowe.
Muszę ci powiedzieć, że rzeczywiście, gdy wspomniałeś ten przypadek nazywania totalitaryzmem głównie zachodnich rządów w przeciwieństwie do tego cudu, którym była demokracja socjalistyczna, rzeczywiście zdałem sobie sprawę z głębi hipokryzji, która w żonglowaniu tymi pojęciami w przeszłości występowała. Może to jest jakieś dziedzictwo tego właśnie przełomu, którym był sukces, jak mówiono, demokracji nad totalitaryzmem w II wojnie światowej, gdzie paradoks polegał na tym, że kraje wolnego świata, tak, jak się później również ich określało, różnych systemów demokratycznych, różnego liberalizmu na ogół, te kraje wygrały te wojny sprzymierzone z jednym z totalitaryzmów i w jakimś sensie dały mu życie na czas dłuższy, choć potem znalazłby się w konflikcie, tak, i to, co nazywamy zimną wojną, oczywiście było jakimś realnym napięciem. Niemniej w świecie elit uniwersyteckich zdarzało się, że ta Unia Wielkiej Koalicji z czasów II wojny światowej nie tylko trwała, tak, wielki przyjaciel Stalin i jego system, ale także pragnienie jakiejś konwergencji, tak, łączenia elementów świata zachodniego z komunizmem, a więc także z totalitaryzmem. A ostatecznie samo pojęcie totalitaryzmu bardzo narzędziowo, instrumentalnie traktowane jako jedno z tych dających się w polityce odkręcić na różne sposoby epitetów, tak, w różnych kierunkach. I ja powiedziałem na początku, że Wydaje mi się, że totalitaryzm czy totalizm, tak, bo rzeczywiście pamiętajmy, że to w wersji totalizm to nawet brzmiało dumnie, tak, dla wyznawców totalizmu, tak, w Polsce tak wielu ich nie było, ale powiedzmy, że przeszedł taki prąd przez Europę, tak, antydemokratyczny, marzenie o tym, że się zbuduje takie państwo, całość, które zniesie te wszystkie napięcia.
Nie będzie się rozdrabniać, powiedzmy.
Nie będzie się rozdrabniać, tak, że takie państwo pod dobrym kierownictwem, mocną ręką, która jest wyrazem woli narodu, a nie jakichś jego partykuł, tak? Że to było marzenie, tak? Które no, potem wraz z zbrodniami wojennymi się no, albo rozsypało, albo stało na tyle nienośne już, że nie można było, nikt nie chciał się podpisywać, wszyscy stali się demokratami bardzo, bardzo szybko. Tak? Mówiłem o tym, że to jest pojęcie nowoczesne, że jest związane z nowoczesnością, ale wiesz, no, mam tę inklinację, żeby szukać jakichś połączeń z dawnymi wiekami i z klasyką i tak się zastanawiałem nad tym, jak na ile sama rzeczywistość tego pojęcia daje się jakoś powiązać z tym, co mówiono w starożytności i później o różnych ustrojach złych. I tutaj jest to połączenie dosyć trudne. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to można było powiedzieć, że totalitaryzm to jest rodzaj despocji czy rodzaj tyranii, tylko że jego specyfika nowoczesna polega na tym, że to nie jest albo prawie, albo właściwie no nie jest typowe dla totalitaryzmu, że on jest rządem skoncentrowanym na jednostce. No, to jakoś tak ciekawie, że nam się akurat mimo wszystko kojarzy to z jednostkami różnych przywódców, ale że te systemy, jeśli trwają, to chcą być systemami w jakimś sensie bezosobowymi. To znaczy na przykład stalinizm dla komunizmu to jest trochę taka straszna przygoda, która się komunizmowi zdarzyła i są tacy komuniści, którzy uważają, że właściwie ten system no nie polega przecież na stalinizmie i on by się jakoś tam korygował wewnętrznie, oczyszczał, co jakiś czas biuro polityczne kogoś innego oskarża o błędy i wypaczenie. Jest jakaś bezosobowość tego systemu i jest w związku z tym tyran zbiorowy, tyran bezosobowy, coś w tym rodzaju.
Ale masz rodzaj oligarchii, prawda? Myślę, że to jest bardziej rodzaj, jeżeli byśmy szukali takich inspiracji starożytnych, to ewidentnie raczej mamy do czynienia częściej z oligarchią, gdzie no, konieczna do totalitaryzmu, no, a właściwie niemalże z nielicznymi wyjątkami jakichś takich peryferyjnych ustrojów w rodzaju Libii Kaddafiego, no to w zasadzie wszędzie tam masz wszechwładne partie, które ideologicznie trzymają, że tak powiem, myśl i życie społeczne w obcęgach ideologii obowiązującej, w którą nawet niekoniecznie muszą wierzyć, natomiast absolutnie muszą przy niej trwać. I w związku z tym te postaci w rodzaju bytów zbiorowych, jak nie wiem, biuro polityczne KCPZPR, czy KCKPZS, czy tam wierchuszka NSDAP, to, no, to są takie byty, które, Wielka Rada Faszystowska, czy tam, co byśmy jeszcze do tego dopowiedzieli, to są wszystko takie byty, które nadzorują życie społeczne, używając państwa jako narzędzia oligarchii właśnie, która jest jeszcze dodatkowo uprzywilejowana pod wieloma innymi względami, to znaczy nie tylko wpływów politycznych, ale także no, chociażby ekonomicznie, co było szczególnie dotkliwe no, w takich ustrojach powszechnego niedoboru, jak w Sowietach czy w PRL-u, gdzie później wyliczano Maciejowi Szczepańskiemu, ile miał kryształowych wanien albo coś takiego, kto ile willi pobudował. Mamy raczej do czynienia z takimi ustrojami, które wyradzają się z tyranii w oligarchię i w stylu tym oligarchicznym mogą trwać. To, co wiemy o bardzo tajemniczym ustroju totalitarnym, jakim jest Korea Północna, to pokazuje, że ta oligarchia jest całkiem spora, to znaczy ona obejmuje tam pewnie z jedną piątą społeczeństwa, które żyje w kompletnej izolacji od reszty plebsu, tak to byśmy powiedzieli. I ta pogarda wobec większości jest charakterystyczna dla totalitaryzmu w ogromnej mierze i dlatego demokraci używają tego jako argumentu na świadectwo tego, że to jest wróg demokracji, ale z drugiej strony odpowiedzią na to jest pytanie, czy rzeczywiście w demokracji też nie mamy do czynienia z takimi oligarchiami.
Przerwaliśmy rozmowę trochę w momencie, w którym stanęła kwestia, na ile totalitaryzmy są ustrojami prywatnymi, to znaczy na ile jakby stoją za nimi ludzie, którzy mają swoje prywatne interesy. Trochę tak to było w starożytności, tyran dlatego podtrzymywał tyranię, ponieważ czerpał z niej interesy władzy, ekonomiczne, jakieś inne, prawda, no również po prostu prestiżu, którego inaczej nie mógł uzyskać. To pewnie podobnie działa w totalitaryzmie, o ile działa tam natura ludzka, to znaczy i takie podstawowe zepsucia natury ludzkiej zawsze dążą do tego, żeby coś z tego mieć, mówiąc tak, żeby poszczególni ludzie coś z tego mieli, ci, którzy rządzą, tak, ale jest też ta linia no, idąca głębiej, jakiegoś zepsucia polegającego na tym, że wymienia się tych ludzi, skraca o głowę, eliminuje, selekcjonuje i tak dalej, nie dlatego, że na przykład słabo kradną, albo właśnie nie są zręczni w łupieskim postępowaniu wobec społeczeństwa, nie, odwrotnie, tak, mają być publicznie aniołami, bezinteresownymi, świetnymi ludźmi, ale podstawowym kryterium jest to, że rządzi ideologia, od której odstępstwa są natychmiast powodem usunięcia jakiejś rzeczy. W sumie rządzić ma idea, a nie grupa osób nawet, czy poszczególny człowiek. To bym traktował jako nie specyfikę, tylko nawet jakąś szczególną perwersję tego stanu rzeczy, bo mam wrażenie, że przy całych strasznościach, tak, tej tyranii czy oligarchii opisywanych przez Arystotelesa na przykład, to są jednak ustroje, które znajdują się w jakimś tam pierwszych stopniach piekła, a tam totalitaryzmy nowoczesne poszły tutaj o wiele dalej.
No bo ambicją to każdego reżimu totalitarnego jest wyhodowanie zarówno członka elity, jak i członka masy społecznej według nowego modelu. No i to jest niestety rzeczywiście dramatyczne, dlatego że w zasadzie mi się to nie udaje, może na szczęście, ale dzięki temu stają się coraz bardziej brutalne, w bezwzględnym dążeniu do tego dość utopijnego celu. Ten pomysł, żeby wychować sobie nowego obywatela, nowego człowieka w gruncie rzeczy, jednak je bardzo napędza, to znaczy stają się one coraz bardziej zdecydowane w swoich działaniach, a im mniej wierzą, że tak powiem, w spełnienie tych idei, tym bywają bardziej bezwzględne no, w takim swoim rozczarowaniu. Pamiętam takie wypowiedzi generała Jaruzelskiego z 87 bodajże roku, na 2 lata przed krachem całego systemu, kiedy on tłumaczył swoim towarzyszom na Komitecie Centralnym bodajże, dlaczego muszą się pogodzić z istnieniem Kościoła katolickiego, bo w zasadzie ideologia nie dopuszcza takich odstępstw, natomiast on to całkiem serio mówił, że no niestety polski przypadek jest na tyle szczególny, że mamy do czynienia z takim organizmem obdarzonym takim nieusuwalnym garbem katolicyzmu, w związku z tym próba usunięcia garbu mogłaby się skończyć śmiercią organizmu i w związku z tym oni jednak mimo wszystko uznali, że powinni poprzestać na takim kompromisie, powiedzmy tak, z Kościołem, polegającym na tym, że oni pozwalają Kościołowi istnieć i funkcjonować gdzieś tam w przestrzeni społecznej. I to jest, myślę, że świadectwo tego, że nawet takie, powiedziałbym, kończące się, schyłkowe systemy totalitarne nie są w stanie się od tej ideologii uwolnić, no bo głównym problemem Jaruzelskiego staje się to, jak uzasadnić, że rzeczywistość zwyciężyła z ich ideologią.
Tak, może sam jest ten strach, że sam przegra z ideologią, mimo tego, że ideologia była już wówczas tak naprawdę no jednak intelektualnie w odwrocie, ale w dalszym ciągu była uzasadnieniem władzy, uzasadnieniem dla tego, żeby rządzić.
To jest właśnie pytanie, którego ja do końca nie jestem w stanie w przypadku PRL-u odpowiedzieć, co to było rzeczywistym uzasadnieniem władzy, bo oni jeszcze przecież dodatkowo cynicznie tworzyli takie realne uzasadnienia władzy. Na przykład dla przeciętnego Polaka niekomunisty uzasadnieniem władzy partii komunistycznej było to, że to jest zabezpieczenie przed agresją niemiecką. To było całkiem realne rozumowanie, które normalny człowiek rozumiał.
Tak, dla zwykłych ludzi normalnych.
Tak, że Niemcy to niedobrze się stało, bo przecież oni nas o mało nie wybili do nogi w czasie II wojny światowej, więc teraz komuniści nas chronią. I to było uzasadnienie, które jest aideologiczne, to znaczy ono w komunizmie się zupełnie nie mieści. Przecież oficjalnie polscy i niemieccy komuniści byli zblatowani zupełnie pięknie i tam Gomułka kolejno i Gierek i się wycałowywali z Honeckerem i było wszystko pod jak najlepszą kontrolą też mateczki Moskwy. Tylko no niestety trzeba było jeszcze wytworzyć stworzyć takie realny komunikat dla przeciętnego Polaka, że oprócz tego wszystkiego jest jeszcze taka smutna rzeczywistość, że tylko Moskwa jest w stanie nas obronić przed Berlinem. I to się zupełnie kupy logicznie nie trzymało, ale tak to funkcjonowało. To znaczy, to jest jeden z paradoksów totalitaryzmu, że on wytwarza takie rzeczywistości sztuczne, często nielogiczne. No i to jest właśnie pytanie, czy to nie jest jeden z tych przejawów, no takiej, powiedziałbym, zakłamania, nawet wewnętrznego zakłamania tego systemu.
Nie będziemy w to mogli tutaj już mocno wchodzić, ale dajmy sobie sprawę, że oczywiście w takich rozważaniach o totalitaryzmie, nie o jego nowoczesnych postaciach, istnieje teza całkiem pociągająca, ciekawa, że jest to, że są to systemy, które z religią, w większości nie są systemami ani religijnymi, ani laickimi, te, które wymienialiśmy, są systemami bezbożnymi, można powiedzieć, ale próbują z religii przejąć pewną dynamikę gorliwości swoistej, ortodoksji, pewnego naśladownictwa.
Ale też eschatologii, to znaczy
eschatologii.
Z zapewnienia swoim wyznawcom jakiegoś rodzaju świeckiego zbawienia, to znaczy coś, czego do końca oczywiście zrozumieć się też nie da, bo to jest nielogiczne, natomiast zapewniało jakieś bardzo silną lojalność względem systemu.
W związku z tym też dosyć ważny podział na poddaną jakiejś zupełnie niesłychanej, dziwacznej, ideologicznej dyscyplinie armii gnostyków, takich ludzi w partii, którzy są uczeni postępu przechodzenia z tam jednego na drugi stopień tego wtajemniczenia partyjnego, zobowiązania, lojalności, odpowiedzialności i tak dalej. Ten nowy człowiek, który tam właśnie jest wykuwany, a z drugiej strony no im słabsze to oddziaływanie realne na społeczeństwo, tym większa potrzeba negocjowania przy pomocy tych argumentów, które wspominałeś, takich przemawiających jakoś jeszcze do ludzi, tak? A tu Niemiec jest wrogiem, a tu tam coś takiego, no coś, co będzie tworzyło jakąś w miarę zrozumiałą opowieść dla ludzi, którzy nie, albo jeszcze nie dali się przerobić, tak? Albo w ogóle mieliby trudności i są w tym systemie zdefiniowani jako ludzie cieleśni, nie włączeni w ideologię. To jest oczywiście, jak powiedziałem, gdzieś tam związane z wyobrażeniem o totalitaryzmach jako pewnych gnozach politycznych, tak no, dokładnie. Wracając do naszej rozmowy, chciałem zapytać o taką rzecz, która już trochę z naszych odległości historycznych przenosi się do, można powiedzieć, teraźniejszości, albo w każdym razie do tego, co było zupełnie niedawno i co ciągle trwa. Mianowicie no, pytamy, no, rozmawiamy o totalitaryzmie, totalitaryzmach, które definiujemy przez ustroje Związku Sowieckiego, Korei Północnej. No, Korea istnieje, nadal jest ten system. Niedawno bardzo tak łagodnie żegnano innego dyktatora takiego systemu komunistycznego, Kuby, tak? To z kolei, jak widać, z taką łagodnością. Tak?
Ja bym powiedział, że gorzej, bo kiedy byłem we Włoszech i w Hiszpanii, pytałem o Fidela Castro, to tam raczej wszyscy ze zdziwieniem stwierdzali, że właściwie istnieje tam duży sentyment, zwłaszcza w świecie hiszpańskojęzycznym, do Fidela. Coś, czego do końca nie jesteśmy w stanie zrozumieć w kategoriach. Jeżeli byśmy rzeczywiście poważnie traktowali ten podział na demokrację i totalitaryzm, bo w Hiszpanii to przynajmniej od lat 70. mamy do czynienia z dość stabilną demokracją. We Włoszech w ogóle od końca II wojny światowej mamy do czynienia z systemem demokratycznym i właśnie w tych systemach tam zarówno politycy, jak i intelektualiści, w Niemczech nawet przecież politycy SPD byli w stanie wygenerować siebie peany na cześć Fidela, co świadczy o tym, że to myślenie ideologiczne, które by stanowiło jakby podstawę totalitaryzmów, no jest jeszcze obecne we współczesnej demokracji. Gdzieś się tam kryje po kątach i szczerze powiedziawszy nie zostało dobite w żaden sposób.
No właśnie, czy to jest rzeczywiście prawda, że demokracja sama nie może się przekształcać w totalitaryzm? Czy to jest rzeczywiście tak, że tu mamy białe i czarne? No, przypominam sobie znany, często cytowany, ale trochę na zasadzie takiego takiego przerażenia, a nie opisu rzeczywistości, tak? Cytat Jana, ze świętego Jana Pawła II, znany o tym, że demokracja pozbawiona wartości może przekształcić się, przekształca się w totalitaryzm. Gdy to zdanie padło, część komentatorów zwiesiła głowy, powiedział, nic z tego nie rozumiemy. Jak można w ogóle powiedzieć, że demokracja się przekształca w totalitaryzm? Czy papież ma na myśli sytuację, że demokratycznie wybrano Hitlera, no, czy to o to po prostu chodzi? No to jest jedyny przypadek chyba, który zostałby jakoś zrozumiany, ale papieżowi, jak sądzę, tak, chodzi o trochę coś innego. Na odpędzenie czy pozbycie się totalitaryzmu nie wystarczy po prostu bycie demokracją. Może po prostu czasami demokracja również przybierać formy, które są zupełnie totalitarne. Czy to jest kwestia w ogóle formy politycznej, czy to jest kwestia, jak papież sugeruje, fundamentu, który za tymi formami politycznymi się znajduje.
No niezręcznie mi jest powiedzieć nic innego, tylko to, że myślę, że jak zwykle święty Jan Paweł II miał rację, no bo on wskazywał na zagadnienie treści ustrojowej i treści życia społecznego i to ten pomysł sztucznego kształtowania natury człowieka jest pomysłem, który może się przytrafić zarówno mężom stanu demokratycznie wybranym, jak i niedemokratycznie wybranym. To jest kwestia tego, co oni mają w głowach, w sercach, w duszach, a ponieważ ostatnio mają niewiele, w związku z tym ta próżnia aksjologiczna sprzyja rozmaitym eksperymentom, które pewnie jeszcze jakiś czas temu byłyby traktowane jako eksperymenty jawnie totalitarne, to znaczy wszystkie te eksperymenty biomedyczne, wszystkie te pomysły hodowli człowieka na organy, hodowli człowieka do zaspokojenia jakichś doraźnych potrzeb emocjonalnych, to jest pomysł, który naprawdę nie jest daleko od doświadczeń hitlerowskich, jeśli chodzi o obozy koncentracyjne, gdzie próbowano też wyhodować odpowiednich dawców organów i odpowiednich dawców genotypu, tak? To już wszystko było, to tylko było uzasadniane troszeczkę inaczej, bardziej brutalnie, bardziej otwarcie. Natomiast metodologicznie to już było i tak samo jest, wydaje mi się, że z selekcją osób, które są warte życia, to znaczy to, że jesteśmy w stanie rozmaite schorzenia genetyczne traktować jako podstawę do likwidacji, czy to w sytuacji prenatalnej, czy nawet postnatalnej, jak widać po niektórych systemach medycznych demokratycznego Zachodu, no to wszystko jest, powiedziałbym, raczej powtórzenie bardzo brutalnego doświadczenia narodowego socjalizmu. Tego się nie mówi głośno, ale myślę, że nie ma powodu, żeby z punktu widzenia historycznego nie znaleźć takiej paraleli. I traktowanie osób, które są, jakby to powiedzieć, nie pasują do dominujących trendów polityczno-społecznych jako osoby chore psychicznie, prawda? No to przecież to znamy doskonale z sowieckiej psychiatrii, gdzie w szpitalach psychiatrycznych siedzieli wszyscy ci, którzy nie chcieli zrozumieć doskonałości systemu sowieckiego. I w takim anturażu te zachwyty Schmidta na przykład nad systemem Fidela Castro na Kubie, no cóż, miałbym wielką ochotę, żeby wszyscy ci wielbiciele Castro rzeczywiście pościnali przez 12 lat trzcinę cukrową w jednym z obozów koncentracyjnych koło Hawany, bo może wtedy by zrozumieli, na czym polega realność doświadczenia totalitarnego. My w Polsce przeszliśmy przez przynajmniej dwa, jeśli nie trzy, bo PRL przecież wyprodukował też system obozów koncentracyjnych, wprawdzie nie przez cały okres swego istnienia, ale do 1956 roku tutaj przecież było kilkaset obozów koncentracyjnych, niedużych, ale jednak. Oprócz tego mieliśmy przecież całe pokolenie byłych łagierników i byłych więźniów obozów koncentracyjnych niemieckich. To wszystko powoduje, że mamy prawo i wręcz obowiązek, jakby to powiedzieć, no cały czas ostrzegać, bo to nie jest pomysł, który przyszedł nam do głowy z powodu jakby niedorozwoju społecznego, to znaczy nam w znaczeniu cywilizacji, nie nam Polakom. Nie przyszedł z powodu niedorozwoju cywilizacyjnego, tylko wręcz przeciwnie, wypaczonego rozwoju, pomysłu, że skoro jesteśmy tak sprawni technologicznie, to jesteśmy w stanie wyhodować nowego człowieka.
Dosłownie.
Nawet dosłownie wyhodować, zaprogramować, wyhodować, wykształcić i usunąć wszystkich tych, że nie pasują do założonego przez nas wzorca. To, że po parudziesięciu latach okazuje się, że te wzorce są absurdalne, że one są bardzo jednostronne, że nie jesteśmy w stanie wykazać się pewną charakterystyczną dla stwórcy takim geniuszem zrozumienia złożoności rzeczywistości, no nie daje do myślenia tym kolejnym programatorom, no i oni są w stanie na przykład zaprogramować, że nie są nam potrzebne osoby z zespołem Downa na przykład.
Tak, tak.
No i tak dążymy. Żyjemy w takim społeczeństwie, które jest tak naprawdę społeczeństwem, ja bym powiedział, raczej posttotalitarnym niż nietotalitarnym.
Ta granica, po której przekroczeniu wchodzi się w totalitaryzm, to jest zazwyczaj granica, do której się przechodzi przez taką ziemię niczyją. Takie zamieszanie pewnych norm, bałagan w odniesieniu do własnej tożsamości, dziedzictwa, takie miejsce, takie społeczeństwo, które nie wie, kim jest, nie wie, jakie zasady są dla niego niezmienne i fundamentalne. Gdzieś tam u kresu takiego grzęzawiska jest czerwona linia, za którą jednoznacznie mamy do czynienia z totalitaryzmem, ale to nie jest linia, którą się określa według zasad formalnych ustroju, bardziej wedle jakichś fundamentalnych zasad, na których ustrój jest budowany. Tak? To paradoksalna teza, że więcej ostatecznie do budowy totalitaryzmów przyczynia się na przykład zasada wolnościowa, którą dała rewolucja francuska, że autorytet uzasadnia się wyłącznie poprzez wolę większości, czyli nie ma zasad niezmiennych, tak, dla ustroju. To tworzy bazę pod sytuację, w której w totalitaryzm zabawić się mogą nie tylko mocne jednostki, nie tylko grupy interesów, ale także zdemoralizowana większość, tak, gotowa do tego, żeby zgodzić się, że część ludzi można usuwać, selekcjonować, że można budować zupełnie świat w oderwaniu od tego, co do tej pory rozumieliśmy o życiu człowieka, rodzinie, małżeństwie. To są te momenty przekroczenia. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Obiecałem, że będziemy rozplątywali pojęcia i wydaje mi się, że przynajmniej odplątaliśmy pojęcie totalitaryzmu od takiego jedynie najprostszego skojarzenia, że to chodzi o taki ustrój, który jest zawsze jakoś, można powiedzieć, gdzieś na końcu jest niezręczny, nieestetyczny, nieelegancki, taki brzydki, rozpoznaje się go dosyć szybko, że on jest taki nieludzki, od razu to widać. Tak? Czasami może być i totalitaryzm, który jest elegancki, wymuskany, łatwo przekonuje. Zresztą dopiero po jakimś czasie dowiadujemy się, że totalitaryzmy są brzydkie. Myślę, że totalitaryzm Hitlera, który ciągnął za sobą masy ludzi, masy w tym społeczeństwie, w którym się rozpowszechnił, no oni widzieli właśnie nowoczesność tego systemu, a nie jego błędy, które my dzisiaj znamy dobrze. Dziękuję doktorowi habilitowanemu, właściwie trzeba mówić profesorowi Pawłowi Skibińskiemu za obecność dzisiaj w konwersatorium.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu. Zapraszam na naszą audycję za tydzień w zwykłej porze, w niedzielę o godzinie 13:00. Konwersatorium, Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.